Chwała Bogu, ja witam bardzo serdecznie wszystkich Was i cieszę się, że mogę być tutaj od dłuższego czasu, też chciałem być wśród Was i troszeczkę zobowiązany też, żeby być wśród Was, ale dziękuję Bogu też, że jakoś tak Pan Bóg sam wyznaczył ten czas i dzisiaj możemy być razem. I chciałem przekazać też Wam serdeczne pozdrowienia od braci, sióstr w Gryficach. I tutaj część osób też się wybiera, chciałby Was odwiedzić w różnym czasie. No różnie z tym później z realizacją tych pragnień. Ale bardzo serdecznie też prosili, żeby Was wszystkich pozdrowić tutaj. I witam tak bardzo Was wszystkich, też wszystkich przyjaciół, sympatyków tego zboru. I chciałbym też czytać z Wami Boże Słowo. I przeczytać kilka takich też, przypomnieć może kilka takich podstawowych rzeczy z Bożego Słowa. Podstawowych i w zasadzie takich, które wszyscy znamy bardzo dobrze, ale rzeczy, które troszkę tak od jakiegoś czasu też zaprzątają tak moje myśli, moje serce i tak jakoś głębiej zaczynam nad nimi się zastanawiać. I z tego, co wiem, z tego, co Pan Bóg pokazuje mi w tych różnych fragmentach Bożego Słowa, wiem, że są dla mnie takie ważne wskazówki, ważne rzeczy, które coś tam konstruują w moim głowie, coś prostują w moim umyśle, tak żeby ta moja wiara mogła być bardziej mocniejsza, że mogła bardziej opierać się właśnie na ufności Bogu. I chciałbym też podzielić się z Wami kilkoma takimi rzeczami. I taki fragment, który chciałbym dzisiaj przeczytać, spośród wielu, które chciałbym dzisiaj Was poprosić o cierpliwość też i do których chciałbym Was zaprosić do przeczytania. Zapisany jest w liście do Rzymian, piąty rozdział i od szóstego wiersza przeczytajmy. Jest to pewna już taka puenta troszeczkę tego, co było napisane w drugim rozdziale, w trzecim rozdziale, o tym, kiedy Paweł pisał o grzechu człowieka i pisał o usprawiedliwieniu. I to są tak zdumiewające myśli, kiedy Pan Bóg usprawiedliwia człowieka, który naprawdę jest grzesznikiem. Apostoł Paweł jeszcze tutaj jakby podsumowuje tym fragmentem tą swoją wypowiedź. I podsumowuje to w bardzo taki mocny, intensywny sposób. Napisał tak. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. I gdybyśmy zadali sobie dzisiaj pytanie, ile wart jest człowiek? Ile wart jest człowiek? Ile jest wart każdy z nas? Ile wart jest człowiek, który upadł, który zgrzeszył? Ile wart? Stawiam to pytanie dlatego, że kiedy patrzymy na współczesny świat i widzimy to wielkie zainteresowanie człowiekiem i to stawianie go na wielkim piedestale bardzo często i też przez podkreślanie jego wartości, jego wielu praw nawet więźniów, którzy muszą mieć odpowiednią cele, bo inaczej jest to już nieludzkie. I człowiek jest tak bardzo w centrum, jest tak bardzo zauważony, ceniony, podkreślana jest tego wartość. Chciałbym, żebyśmy zadali sobie pytanie, ile wart jest człowiek? I pozwólcie, że przytoczę kilka wierszy z Biblii, które odpowiadają troszkę na to pytanie. W psalmie pierwszym, tam pod koniec psalmu pierwszego jest napisane, że bezbożny jest jak plewa, którą wiatr roznosi. Ile warta jest plewa? Ziarno ma swoją wartość. Ile warta jest plewa? Ale tutaj psalmista przyrównuje wartość człowieka. To jest ocena człowieka, jego wartości. Dalej, gdybyśmy patrzyli A Pan Jezus kiedyś powiedział, wy jesteście solą ziemi, ale dalej też powiedział w innym miejscu, że jeśli sól zwietrzeje, na cóż się nadaje? Do wrzucenia. Ten fragment też mówi o wartości człowieka. On jest ilustracją wartości. Dalej, w Efezjan 2:1 jest napisane, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. I dalej moglibyśmy czytać, w których niegdyś chodziliście, ile wart jest dla żyjącego Boga martwy duchowo człowiek. Gdybyśmy patrzyli dalej, w Rzymian jest napisane 3:12, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie ma kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. Ile wart jest człowiek, który nie potrafi czynić dobrze? Ile jest wart? To nie znaczy, ktoś może powiedzieć, przepraszam bardzo, ja wiele rzeczy umiem zrobić dobrze. Tak? Ktoś może się nie zgodzić, bo ja wiele rzeczy robię dobrze. Ale to jest troszkę na takiej zasadzie. To tak jak gdyby skazaniec, więzień, będący w więzieniu, powiedział, że on umie pewne dobrze rzeczy wykonać w tej swojej celi. On jest przestępcą, on jest skazańcem, on potrafi parę rzeczy zrobić dobrze. Zgadza się, potrafi parę rzeczy zrobić dobrze. I troszkę podobnie tutaj jest powiedziane, nie ma, kto by miał czynić dobrze. Nie ma ani jednego. Ile wart jest taki człowiek? A pamiętacie, w 1 Koryntian 13 na końcu jest powiedziane, Paweł, nie na końcu, tam po kilku wierszach, kiedy Paweł mówi o miłości, mówi, gdybym miłości nie miał, byłbym niczym. To jest również ocena wartości człowieka. Gdybym miłości nie miał, tej, którą daje Duch Święty do człowieczego serca, tej, która tam jest dalej zilustrowana, co to jest miłość, tak? Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Pamiętam ten czas, kiedy nauczyłem się tego całego hymnu na pamięć i moja narzeczona również. Kiedy modliłem się o to, że Pan Bóg powiedział jej, że mam być dla niej mężem, ja się nauczyłem na pamięć, ona i później spotkaliśmy się i to był taki niesamowity sygnał. Razem zacytowaliśmy sobie ten wiersz, osobno, nie umawiając się w ogóle. Kiedyś może, jak będzie czas, podzielić się z wami tym świadectwem. Ale tak mi się teraz przypomniało. Ale Paweł mówi, gdybym miłości nie miał takiej właśnie miłości, jak tam jest napisane, byłbym niczym. To również jest ocena wartości człowieka. Tej miłości, którą Bóg wkłada do serca człowieka. Dlaczego? Bo to jest tak, wtedy człowiek jest tak daleki od tego, o czym Bóg myślał, kiedy stwarzał człowieka, że tak jak gdyby Pan Bóg, to już jest nic. To nie jest to, o czym ja myślałem, kiedy stwarzałem człowieka. Człowiek bez miłości. To nie jest to, co nazwałem człowiekiem, kiedy stworzyłem swoją istotę według swojego pomysłu. I moglibyśmy patrzeć dalej. Pan Jezus mówi, ile wart jest człowiek? Pan Jezus mówi, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i rzucają do ogniska, do ognia, gdzie spłoną. To również jest określenie wartości człowieka, tego, który nie trwa w Jezusie Chrystusie. Jak zeschnięta latorość. Ile znaczy dla ciebie odcięta latorość, tak? Odcięta gałązka, odłamana zeschła gałązka z krzewu porzeczki. Ile warta jest ta gałązka? I Pan Jezus to powiedział jako ocenę wartości człowieka. W Hebrajczyków z kolei jest napisane 6:8. Ziemia, która wydaje ciernie i osty. Wcześniej jest powiedziane jeszcze, która piła obfity deszcz, tak? A wydaje ciernie i osty. Jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a cel, a końcem jej spalenie. I to również kontekst wcześniej i później mówi o tym, że chodzi tu o wartość, o pokazanie wartości człowieka, ocenę wartości człowieka. Ile wart jest w takim razie człowiek? I chciałem wam zadać takie pytanie. Kolejne. Gdybyśmy, mając świadomości to, jaki jest człowiek, jak Biblia go opisuje, jak go ocenia, i gdybyśmy teraz zadali sobie pytanie, jaki Pan Jezus miał motyw, tak? Czyli co go inspirowało? Co, jaka była przyczyna, gdybyśmy tak jak detektywi spróbowali popatrzeć na to, że poszedł na krzyż i zadali sobie pytanie, ale jaki miał motyw? Każde działanie ma jakiś motyw. Im większe wyzwanie, im poważniejsze działanie, im większa cena, ten motyw musi być bardziej sprecyzowany i musi być taki do zlokalizowania. I gdybyśmy popatrzyli, jaki miał motyw, żeby pójść na krzyż i tak jak tutaj czytaliśmy, że kiedy byliśmy jeszcze słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Nie tych cudownych, wspaniałych, ukochanych, umiłowanych, ale za tych, których przed chwilą wcześniej to zilustrowaliśmy przy pomocy tych wersetów, których wartość była taka jak tej gałązki, jak tej plewy, jak tej zwietrzałej soli. Jaki miał motyw? I chciałbym, żebyśmy na to patrzyli. Dlaczego zrobił coś tak bardzo wartościowego? Dlaczego oddał swoje życie? Jaki miał motyw? I rozważcie, czy dobrze powiem. Czy motywem było to, żebyśmy byli zbawieni? Być może źle powiem. Zastanówcie się, proszę, czy dobrze powiem. Być może nie. To była nasza potrzeba. Pan Jezus o niej wiedział. To była nasza potrzeba. Powiem później pewnej ilustracji. Pamiętacie tego człowieka chorego przy tych sadzawkach? Wielu miało potrzebę, by być uzdrowionymi. Ale nie wszyscy zostali uzdrowieni. Potrzebę mieli wszyscy. Ale Pan Jezus uzdrowił tylko tego jednego człowieka. Wielu ludzi potrzebuje 10 zł na ulicy. Czy dasz każdemu 10 zł, który potrzebuje? On ma taką potrzebę. Ale musi być odpowiedni motyw w twoim sercu, żeby to właśnie zrobić. A więc potrzeba czyjaś jeszcze nie jest motywem naszego działania. Ktoś mógł powiedzieć tak, no my potrzebowaliśmy zbawienia, to Pan Jezus przyszedł. Nie, to nie tak. Nie dlatego, że potrzebowaliśmy. Wielu rzeczy potrzebujemy i nikt nam nie przychodzi z pomocą. Sama potrzeba nie jest jeszcze motywem. Nie jest motywem. A więc dlaczego Pan Jezus poszedł na krzyż? Dlaczego przeżył to piekło na krzyżu, które przeżył? I powiem tak, motyw, oczywiście, gdy możemy znaleźć wiele, wiele, wiele rzeczy takich, i które będziemy też dalej czytali, ale tak bardzo wyraźnie, który chciałbym przeczytać wiersz z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, gdzie Pan Jezus motywy swojego postępowania tutaj wyjaśnia. Wcześniej też tak ciekawie wyjaśniał też swoje motywy tam w przypowieści o dobrym pasterzu, kiedy mówił, ja jestem dobry pasterz. Ale w Ewangelii Jana w 15 rozdziale Pan Jezus w 13 wierszu mówi tak. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Dlaczego Pan Jezus oddał życie? Czy dlatego, że potrzebowali tego? Była potrzeba, oczywiście potrzeba była realna. Ale motyw był taki, że on miał miłość w swoim sercu. Tu jest napisane do swoich przyjaciół, ale tutaj czytaliśmy też do swoich nieprzyjaciół, do swoich wrogów. Motywem było ta jego natura i to, co było w jego sercu. To był motyw, dla którego Pan Jezus był gotowy wziąć piekło i pójść na krzyż. Nie dlatego, że miałeś tylko potrzebę, ale dlatego, że z powodu tego, co było w jego sercu. I to jest czymś takim, co tak jakoś bardzo też, powiem wam, przeżywam i rozważam. I wielokrotnie myślę, że kiedy czytamy Słowo Boże, no na przykład w liście Tytusa jest napisane, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy. Tak? Wiemy o tym. Zbawił nas nie z powodu uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, bo ich nie mieliśmy. I to nie był powód, że zobaczył nasze dobre uczynki i poszedł za nas na krzyż. To nie był ten powód. I to, co tak ostatnio zwróciło moją uwagę, że kiedy apostoł Paweł pisze w różnych miejscach o łasce, kilka takich miejsc sobie gdzieś wynotowałem, kiedy wymienia różne fragmenty, żeby pokazać, jak Bóg daje łaskę, to wcześniej najpierw, przed tymi fragmentami, żeby być dobrze zrozumianym, przedstawia taki portret grzesznika, wielu cech jego wielkiej grzeszności, a dopiero później zaczyna pisać, co dostajemy w łasce. Tak jak tam w Efezjan od drugi wiersz, tak? I tak, to jest chyba ten taki bardzo klasyczny wiersz, gdzie najpierw pisze, i wy umarliście przez upadki i grzechy, w których niegdyś chodziliście, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, tak? A dopiero później jest powiedziane, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, tak? Wzbudził nas z Chrystusem, zbawił nas przez Chrystusa. Ale najpierw, żebyśmy wiedzieli, z jakiego powodu, że to nie z powodu tego, co było w nas, bo w nas to jest ten portret wcześniej. Ale mówi, ale Bóg, ale z powodu tego, co jest w Bogu. Z tego powodu, to jest motyw, z tego powodu zbawił nas. Z tego powodu. Ktoś mógł powiedzieć, ale jestem lepszym mężem niż tamten mój kolega. A ktoś powie, a ja lepiej pracuję niż tamten mój znajomy. Ktoś powie, a ja osiągnąłem większy tytuł naukowy niż tamten mój przyjaciel. Ale Biblia mówi, ale to dlatego, że Bóg taki jest, a nie dlatego, że zrobiłeś kilka rzeczy troszeczkę lepiej od drugiej osoby. Tak fajnie ludziom się w świecie porównywać i tak łatwo to czynić i znaleźć taką grupkę ludzi, którzy są słabsi, w jakimś sensie mnie osiągnęli i poczuć się takim na szczycie, poczuć się takim, tak? Tak łatwo. Ale Biblia mówi nie. Pokazuje taki wyraźny, taki dokładny portret człowieka. Co jest w nas? Apostoł Paweł mówi tak. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I kiedy czytałem ten wiersz niedawno, uderzyło mnie to jedno słowo. Co jest w człowieku? Brak. Brak czegoś bardzo, bardzo ważnego. Tak? Brak. I brak im chwały Bożej. To, co Bóg widział w nas, to brak. Bolesny, tragiczny brak. A pamiętajmy ten wiersz, pamiętacie, myślę, wszyscy, ten wiersz z Izajasza z 64 rozdziału. A wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. I ostatnio, kiedy to czytałem, pomyślałem, jak można to inaczej powiedzieć. Jest to jak szata z wymiocinami. A wszystkie nasze cnoty, to, co mogliśmy wymyśleć najcenniejszego, co zrobiliśmy, kiedy Bóg popatrzył na to, powiedział, to jest tak jak szata, na którą ktoś zwymiotował. Jak długo jeszcze w tym możesz chodzić? Co z tym można zrobić? Bardzo ostre, radykalne słowo, bardzo takie. Ale tak Pan Bóg popatrzył na człowieka i to wszystko dostrzegł. A więc jeszcze raz. Dlaczego Bóg zbliża się do człowieka? Chcę, żebyśmy jeszcze chwilkę tak podrążyli ten temat i popatrzyli na tą rzecz. Pan Jezus opowiadał, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak Bóg patrzy na człowieka i z tej grzeszności, i kiedy Pan Jezus chodził i nauczał, i wtedy, kiedy faryzeusze patrzyli na Niego, nie mogli zrozumieć tego, dlaczego On spotyka się z takimi ludźmi. Mieli świadomość ich dalekich norm życia od Bożego Słowa, jak żyli, a Pan Jezus z nimi się spotykał. Miał z nimi czas i nie mogli tego zrozumieć. I Pan Jezus opowiedział o tym te trzy ilustracje, o tej owcy, o tej zgubionej monecie i o synu marnotrawnym. I w tej trzeciej ilustracji również tak, to, co tak bardzo podkreślił, to z jednej strony upadek tego syna, tak, ale z drugiej strony pokazał, dlaczego on później odzyskał swoją wartość. Dzięki Ojcu, tak? Pokazał, taki właśnie jest Bóg. Nie dzięki sobie, ale dzięki temu, co było w Ojcu. On odzyskał później wartość. Ale kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, pomyślałem sobie tak, kiedy ten syn postanowił wrócić do domu i nie miał nic wartościowego, co mógł ojcu przynieść, tak? Wiedział, że nie ma nic wartościowego. Stracił wartość w swoich oczach, stracił wartość w oczach tych ludzi, którzy tam dali mu tą pracę. Nie miał już nic. I teraz, kiedy miał wrócić do domu, co miał powiedzieć ojcu, żeby go przyjął? Jakiego argumentu mógł użyć? Wiedział, że nie ma nic. I to jest ilustracja, którą Pan Jezus powiedział, której użył, żeby pokazać stan ludzkości. Że kiedy człowiek chce przyjść do Boga, nie ma nic. Nie ma kompletnie nic, czy może przyjść. I co mógł powiedzieć? I wtedy ten syn marnotrawny przyniósł jedną bardzo drogą rzecz. Pamiętacie tą rzecz? Co on przyniósł? Nie miał nic, ale przyniósł pewną bardzo drogą rzecz. To było przyznanie się i uznanie swojego grzechu. To była jedyna rzecz, którą był w stanie przynieść i złożyć swojemu ojcu. Jedyna rzecz, bardzo droga rzecz. Wszyscy powiedział, nie jestem godzien być twoim synem. Tak, zgrzeszyłem przeciwko niebu i tobie. I to była jedyna rzecz, którą człowiek może przynieść do Boga. Powiedzieć, ja zgrzeszyłem. I on zrobił tą jedną bardzo ważną rzecz. To był jedyny argument, na który powołał się przed ojcem, żeby go przyjął. On nawet nie liczył, że będzie synem, pamiętamy. Ale to był jedyny argument. Tak, to było to przyznanie się. On nie powołał się, byłem kiedyś twoim synem, pamiętacie? On nie powiedział w ten sposób. Można powiedzieć, dlaczegoś nie powołał na to? Ojcze, nie pamiętasz? Przecież jestem twoim synem. Nie, on nie miał takiego argumentu. On wiedział, że to jest niewłaściwy argument. Ale był szczery przed sobą, nie użył tego argumentu. Powiedział, Nie zasługuje. I to szczere wyznanie było czymś, co przyniósł, to było czymś bardzo ważne. I powiem tak, że kiedy Pan Jezus, w ustach Pana Jezusa była wypowiedziana ta wypowiedź, Pan Jezus chciał pokazać tą ważną rzecz, że to była rzeczywista ocena i aktualna ocena wartości tego człowieka. To była rzeczywista ocena, autentyczny i rzeczywisty, właściwy sposób siebie ocenił. Nie jestem godzien. I Pan Jezus to włożył w jego usta, żeby każdy mógł to zrozumieć. I to było właściwe. Tak, tak, taka, dokładnie taka jest sytuacja. I pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Jeszcze mówiąc o tej wartości człowieka. Wyobraźcie sobie piękny kryształ wykonany przez mistrza, który został najwyżej oceniony z możliwych kryształów. Dzban, piękny dzban. I gdybyśmy go ustawili na półce, wysoko na, tak żeby wszyscy mogli widzieć, mogli przyjść, obejrzeć ten kryształ, on ma wielką wartość, może wylicytowany też na wielką kwotę. I teraz ten dzban, ten kryształ, podziwiany przez wszystkich, zrobiony ręką mistrza, w pewnym momencie przesunął się troszkę, a później jeszcze trochę i w pewnym momencie trzask spadł na podłogę. Jaka jest wartość w tym momencie tego naczynia? Ja niedawno robiłem herbatę. Miałem taki dzbanek kiedyś, który ciągle, to był dobry dzbanek na kawały dla kogoś, bo jeżeli nalewało się jemu herbaty, to on się rozlewał. Jak się chciało komuś zrobić psikusa, to można było go wziąć, nalać i za każdym razem on się rozlewał. Ale później kupiłem sobie lepszy dzbanek, świetny, taki bardzo fajny, który nigdy nie rozlewał. I pewnego razu on stał na drewnianej na powierzchni, takiej, która jest bardziej izolacją niż metalowa, i bardzo szybko próbowałem nalać do niego herbaty, bo się śpieszyłem i błyskawicznie nalewałem i nagle trzask. Ten dobry dzbanek, lepszy od tamtego, który jeszcze mam. Ten świetny dzbanek, który się sprawdzał tyle razy, nagle się roztrzaskał. Niektóre kawałeczki były bardzo malutkie, niektóre wielkie. Ale jaką wartość miał dla mnie ten dzbanek? Co mogłem jeszcze do niego wlać? I my byliśmy, Bóg nas stworzył jak takie naczynie. I w pewnym momencie grzech sprawił, że spadliśmy i tak się właśnie roztrzaskaliśmy. Jaką mamy wartość wtedy? Co jeszcze Bóg może w nas wlać? Czy można nas napełnić swoim duchem w takiej sytuacji? I tak jest wartością człowieka. Dlatego Biblia mówi, tak jak w tej przykładzie o synu marnotrawnym, że kiedy ten syn wraca, to ojciec, kiedy pokutujemy, kiedy wyznajemy swój grzech, wtedy ojciec nadaje nam wartość. I to jest czymś wspaniałym. Że nie mam wartości z samego siebie. I to, co jest wspaniałe dla mnie, to, co chcę też dzisiaj powiedzieć wszystkim, że my, jako wierzący ludzie, nie musimy sobie nadawać wartości sami sobie czy jeden drugiemu. Nie musimy sobie jej udowadniać. Ktoś większy nadaje nam wartość. Ktoś większy. Ona nadaje wartość. Nam aż trudno sobie uświadomić, jaką ona daje nam wartość. Ale on mówi, przywołajcie, tak, dajcie tuczne ciele, dajcie pierścień, dajcie szatę. Co się dzieje? Ojciec Niebieski, kiedy przychodzimy do Niego, dzieli się z nami tym, co sam posiada. Obdarowuje nas sobą i daje nam to, co posiada. I jak jest napisane w niektórych miejscach, tak, że jeśli jesteśmy tam w Rzymian, w 8 rozdziale, jest powiedziane, że jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. On przywraca, on nadaje nam wartość. Nie na podstawie tego, co zrobiliśmy. I to jest czymś takim, co ostatnio tak bardzo rozważam i tak jestem tym tak jakoś bardzo, bardzo tak, przeżywam to wszystko. I pamiętacie, my mamy wiedzieć, co nadaje nam wartość. Piotr mówi tam w swoim pierwszym liście 1:18, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa. I on mówi, wiedzcie o tym. Tu jest twoja wartość. Dostałeś ją dzięki temu, co Pan Jezus zrobił na krzyżu. Dostałeś ją dzięki cenie, za którą zostałeś kupiony. Wartości nie nadaje ci to, co jest w tobie, tylko to, kto ciebie kupił i ile za ciebie zapłacił. Stąd jest nasza wartość. Nic, tak, nie mamy czegoś takiego, czego byśmy nie otrzymali, Paweł. Co masz, czego byś nie otrzymał? Tą jaką wartość otrzymałeś. Każdy z nas ją otrzymał. I wspomnę jeszcze jeden akcent w tej cennej rzeczy, którą to zrobił ten syn marnotrawny. Ten syn marnotrawny, kiedy wrócił do ojca, Biblia nas uczy, wiemy, że Biblia jest tą księgą natchnioną, która daje mądrość ku zbawieniu, potrzebną ku zbawieniu. I w tej historii oglądamy też tą mądrość potrzebną do zbawienia. Ten syn przyszedł i zrobił jedną ważną rzecz. Pierwszą powiedzieliśmy, złożył wyznanie. I to było bardzo ważne. I to było bardzo cenne. I to odmieniło jego życie. To właśnie wyznanie. Nic innego, ale to wyznanie odmieniło jego sytuację. Z tego, tak, zrujnowanego człowieka stał się człowiekiem bogatym. Stał się szczęśliwym, stał się przygarniętym. To zależało od jego wyznania, od jego oceny. Od tego, że wejrzał w siebie i ocenił siebie tak, jak Bóg patrzy. Ale druga rzecz, którą warto w tym podkreślić, to to, że on zawołał do właściwej osoby. I Biblia mówi, każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ja pamiętam ten dzień, kiedy ja zawołałem do swojego Pana i on mnie uratował i on mnie zbawił. Czy ty zawołałeś już do właściwej osoby o zbawienie? Czy zawołałeś? Każdy, kto wezwie jego imienia, będzie zbawiony. Każdy, kto przyjdzie, jak ten syn z wyznaniem, będzie uratowany. I tego uczymy się z tej historii. Ale pójdźmy dalej. Powiem jeszcze tak. Ja mam wrażenie, że czasami, kiedy my jako wierzący też opowiadamy czasami o tym, że Bóg kocha człowieka, albo też kiedy ludzie patrzą i słyszą o tym, że Bóg kocha człowieka, być może się mylę, ale czasami to może sprawiać wrażenie takiego troszkę kogoś naiwnego. Jak taki młodzieniec, który jest zakochany w kimś, nie dostrzega jego win, nie dostrzega jego wad, tak? Jest zakochany, zauroczony i mówi, ja Ciebie kocham pomimo wszystko i kocha go i tak dalej. I że my mówimy, Bóg Ciebie kocha, Bóg Ciebie kocha. I wielu ludzi czasami mówi, no kocha, no i co z tego? No ten chłopak kochał tą dziewczynę, ona mówi, ale mnie to nie interesuje. Że Bóg tak jakby czegoś nie dostrzegał. I wtedy no ta miłość jest taka, że możemy z niej zrezygnować albo się mniej lub bardziej przejąć. I dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, myślę, że tak ważne i tak cenne jest powiedzieć, pokazywać ludziom, zanim usłyszą o tym, jak bardzo Bóg ich kocha, to żeby najpierw zobaczyli ten portret, który Biblia pokazuje człowieka. I w wielu miejscach jest to napisane. Cały ten pierwszy rozdział Rzymian, pierwszy rozdział 18:32, tak właśnie mówi. Najpierw pokazuje ten stan człowieka. W liście do Tytusa tak samo jest. W Efezjan, jak wspominaliśmy, tak to właśnie jest. Ten portret jest tak bardzo ważny, tak istotny. I powiem tak, czasami człowiekowi wydaje się, że jest tak, że to wszystko, co uzyskuje, co czyni, jest tak wzniosłe. I wtedy przychodzi na myśl, że to jest tak wzniosłe, że Pan Jezus musiał pójść na krzyż z powodu tego wszystkiego wzniosłego, czego człowiek dokonywał. To, co człowiek uznaje za wzniosłe. Pan Bóg popatrzy i powiedział, to jest tak wzniosłe, że jedyne, co mogę z tym zrobić, to pomóc wam, tak, poprzez krzyż. I myślę, że to tak trzeba bardzo mocno pokazywać. Duch Święty w tym, on jest naszym pomocnikiem, czy my jego pomocnikiem? Jak jest napisane, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu. I kiedy my pokazujemy ten portret, próbujemy pokazać, jak Bóg patrzy na człowieka, zanim mówimy o miłości, albo wcześniej, albo równocześnie, ale kiedy tak wyraźnie pokazujemy ten portret człowieka, to Duch Święty jest tym zainteresowany, żeby to pokazywać. On po to właśnie nas posyła też, żeby ludzie mogli to zobaczyć. I tak jak ten syn marnotrawny, dopiero kiedy to zobaczył, w jakiej jest sytuacji, kiedy zobaczył swój grzech, kto go namawiał, żeby poszedł do Ojca? Nikt nie musiał go namawiać. On zobaczył swój upadek i wyciągnął prosty wniosek. Tu mi jest źle, tam jest lepiej. Nikt go nie namawiał, ani jedna osoba. To, czego potrzebował, to zobaczyć swój stan. To zrozumieć, że to nie po prostu. I tak bardzo jest to potrzebne. A więc to, co chcę tak mocno podkreślić, dlaczego Pan Jezus poszedł za nas na krzyż, dlaczego Bóg przybliża się do człowieka, to z powodu tego, co jest w nim. I chcę dzisiaj mocno to podkreślać, mocno o tym mówić. Taki jest nasz Bóg. W nim było coś takiego, że chciał do nas przyjść pomimo takiego upadku. Pomimo, powiem tak, zrobił to wszystko nie z powodu tego, co jest w nas, ale z powodu tego, co jest w nim. Nie z powodu tego, co jest imponujące w nas, bo czasami tak się wydaje, że coś jeszcze się dobrze osiągnie. Ja pamiętam kiedyś, kiedy robiłem różne prace, czy malarskie, czy graficzne, i to mnie tak podbudowywało. Myślałem sobie, ale jestem kimś. Nawet kiedyś myślałem sobie, plastycy to są taką wyższą jakby kastą, muzycy trochę niższą, a zresztą to nie ma o czym gadać. Naprawdę. Tak sobie myślałem. Naprawdę nie ma o czym gadać. Ale później Bóg, jak się nawróciłem, to zacząłem trochę, że to jest zupełnie inaczej. Zacząłem to no zupełnie inaczej. A więc nie z powodu tego, co w nas, ale z powodu tego, co w nim. Bóg przyszedł tutaj do nas. I kiedy patrzymy na ten fragment z Rzymian, który tutaj też przeczytaliśmy na początku, spójrzmy przez chwilkę jeszcze na ten fragment. Ten fragment mówi coś takiego. Rzadko się zdarzy, że ktoś odarzy cię za sprawiedliwego człowieka. Ale jeśli już, czasem się zdarzy, że za kogoś sprawiedliwego, za kogoś dobrego, znajdzie się ktoś, tak? Jest taki u nas taka popularna postać, Maksymilian Kolbe, który oddał życie za drugiego człowieka. Bo z jakichś tam powodów oddał życie. Ale ten fragment tam mówi o czymś takim. Mówi, Paweł przywołuje taki obraz, mówi, ale kto z was byłby gotów oddać życie za takiego człowieka, który został skazany prawomocnym sądem, wyrokiem sądu, właściwym wyrokiem, takim powiedzmy bardzo oczywistym, udowodnionym, udokumentowanym. Kogoś, kto został skazany na dożywocie, kogoś, kto zamordował, nie wiem, ile osób, popełnił tak wiele przestępstw, że skazano go na dożywocie, tak, i siedzi w więzieniu. I wyrządził bardzo wiele zła. Kto zgodziłby się, kto znalazłby się, żeby teraz wziąć i powiedzieć, ale ja chcę oddać życie właśnie za tego człowieka. Tak? I Paweł mówi o czymś takim tutaj. Ale kto zgodzi się oddać życie za takiego totalnego przestępcę? I mówi, no, Bóg, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Chrystus umarł za bezbożnych. To właśnie Paweł ma na myśli. Za bezbożnych. I zobaczcie, to chcę też tak zaakcentować. Jak to jest w sądzie? Czasami, żeby rozstrzygnąć pewną kwestię, potrzebne są dowody. Im ważniejsza kwestia, tym bardziej niezbity dowód jest potrzebny. Tak? Co mówią dowody? Na co wskazują dowody? I Paweł mówi tutaj o czymś takim. Dlaczego Chrystus zgodził się pójść za nas na krzyż? Paweł mówi tak, że Bóg dał nam pewien dowód, który chce, żebyśmy wszyscy przemyśleli. Mówi tak, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Paweł mówi, to jest dowód, którego dostarczył nam Bóg, że Chrystus za nas umarł. To jest dowód w wywodzie, dowód w sądzie, dowód w myśl do argumentacji. Bóg daje nam dowód, tak, swojej miłości ku nam. Ale jeszcze raz zadam pytanie, to co mnie tu uderza? Kiedy mówimy też ten Jana 3:16 werset bardzo często. I tamten wiersz, kiedy też czytamy, i ten wiersz, kiedy czytamy, zadam takie pytanie, czy ten wiersz mówi o naszej wartości? Mówi o czymś zupełnie innym. Zobaczcie, o czym mówi ten wiersz, o czym mówi Jana 3:16. Bardziej mówi o Bożej miłości niż o naszej wartości. Popatrzcie jeszcze raz. Bóg zaś daje dowód, to nie jest powiedziane, naszej szlachetności, wartości, ważności. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam. Kiedy patrzymy na krzyż, niektórzy mówią, jestem tak wartościowy, że Chrystus poszedł za mnie na krzyż. To jest napisane, Bóg zaś daje dowód swojej miłości. Ty masz zobaczyć Jego miłość tutaj. Tą wartość później dostajemy. Ale to nie był powód, że On poszedł na krzyż. Powód był w Nim. W Jego miłości, która jest w Nim, w Jego sercu, w Jego naturze, w jego miłosierdzia też. Taki jest nasz Bóg. I tak mocno jakoś to podkreślam. Nie wiem, czy jesteście tym zmęczeni, ale jakoś mam to na uwadze i chcę się tym tak jakoś podzielić. I to jest dla mnie czymś takim też bardzo ważnym. Kiedy myślę sobie o Bogu i patrzę właśnie, tak, On zrobił to, bo taki właśnie jest. Bo takie coś jest w Jego sercu. Takie jest nastawienie, taka jest natura. I mówi, to jest dowód mojej miłości do Ciebie. Jeżeli chcesz pomyśleć o mojej miłości, możemy czasem nie rozumieć wielu rzeczy, ale Bóg mówi, ale przemyśl ten jeden dowód, że poszedłem za Ciebie na krzyż. Przemyśl ten jeden dowód mojej miłości. I ten dowód warto pokazywać. Czasami rozmawiamy też o różnych drobiazgach, ale Bóg mówi, ten jeden dowód przemyśl. Przeanalizuj, co on pokazuje tobie. Kto za ciebie jest gotów poświęcić tyle, co ja? Kto? I to jest ten dowód, jest czymś bardzo ważnym. I człowiek powinien to zobaczyć. To jest ten niezbity dowód. I dopiero gdy stajemy się nabyci przez tą krew Pana Jezusa Chrystusa, stajemy się Jego wartością, tak? Wtedy nasza wartość jest taka, zgodnie z tym, jaka została zapłacona za cenę. To jest nasza wartość przed Bogiem. I to jest czymś takim wspaniałym. Ale znam wam jedno pytanie. Jak ludzie wierzący, albo jeszcze inaczej, z jakich powodów ludzi wierzący, jak mają traktować ludzi, którzy nie są wierzący, którzy nie są uratowani, którzy nie otrzymali tej wartości, bo nie zostali usynowieni, nie stali się współdziedzicami, tak? Nie zostali zapieczętowani Duchem Świętym, nie są współdziedzicami, nie są dziećmi Bożymi. Jak wierzący mają ich traktować? Albo dlaczego, z jakich powodów mają ich traktować tak, jak mają? Bo jak to wiem? I pozwólcie, że przypomnę. Słowo Boże mówi, miłujcie nieprzyjaciół swoich. Pan jest tak uczył, tak? Ale z jakiego powodu mamy ich miłować? Znaczy, jak to wiemy, ale z jakiego powodu mamy ich miłować? Czy zasłużyli sobie tym, że są wrogo usposobieni do nas, tym sobie zaskarbili, żebyśmy ich miłowali? I pamiętajcie, jeśli macie nieprzyjaciół, Pan jest mówił, tak? To oczekuję, że będziecie się o nich modlić. My czasem oczekujemy, że Pan jest ich zabierze z naszej ścieżki, a Pan Jezus mówi, tego ci nie obiecuję, ale ja oczekuję od ciebie, że ty będziesz się modlił o niego. To twoje zadanie, jeśli chcesz iść za mną. A więc dlaczego mamy miłować nieprzyjaciół i modlić się za nimi? Modlić się to znaczy poświęcić czas, aby modlić się o nich. Tak? I z jakiego powodu mamy miłować nieprzyjaciół? Oni sobie nie zasłużyli. Nie są tak wartościowi, żeby o nich się modlić. Nie są. Z jakiego powodu? Tam jest napisane, abyście byli synami Ojca waszego, tak? A więc mamy to zrobić nie ze względu na nich, ale ze względu na Boga. Żeby być takim jak Ojciec. To jest powód, dla którego mam miłować nieprzyjaciół. Mam popatrzeć na naszego Boga i to jest motywacja do naszego zachowania. Bo kiedy popatrzysz na człowieka, to stracisz motywację, tak? Popatrzymy na niego, powiem... Koniec, już nie ma naprawdę, tak? Czasami ktoś bliski coś zrobi, powiem, a już mi się nie chce nawet tutaj. Ale my mamy popatrzeć naszego Boga i chcieć być takim jak On. I tam jest powiedziane, gdyż deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych i my mamy popatrzeć na Niego. To jest nasz powód. To jest nasz motyw. Ale powiem jeszcze dalej. Piotr mówi, że mamy tak, okazywać szacunek władzom. Z jakiego powodu? Czy dlatego, że zasługują na to? Nie. Tam jest powiedziane ze względu na Pana. Nie ze względu na to, czy zasługują. Mają pozycję? Czy zasługują mniej, czy bardziej? To ciebie nie zwalnia. Tak? My ze względu na Pana okazujemy szacunek władzom. Daniel, kiedy był w kraju, który mógł znienawidzić ten kraj, tego władcę, tak? Z wielu powodów. Ale w jego pracy nie było żadnego zaniedbania. Niczego. Wywiązał się wzorowo. I to jest przykład dla nas, tak? Kiedy jest powiedziane, życie wśród pogan nienagannie. Kiedy żyje nienagannie? Wtedy, kiedy twój szef chwali twoją pracę. Wtedy mogę powiedzieć, myślę, że pracujesz nienagannie. Jeśli twój szef przy innych pracownikach chwali twoją pracę. Czy dlatego, że go tak lubisz? Nie interesuje mnie to, czy ten szef będzie taki, czy taki. Ze względu na Pana. To jest nasz motyw. Patrzymy na Pana. I to się sprawdza w naszym życiu. Ale pójdźmy dalej. Powiem tak. Dlaczego mamy uciekać od grzechu, unikać grzechu? Słowo Boże w jednym miejscu mówi, wysławiajcie Pana w ciele waszym, drogoście bowiem kupieni. Tak drogo zostałeś kupiony, nie psuj tego. Tak wiele zostało za ciebie zapłacone. Nie psuj tego. Jeżeli dostaniesz coś cennego, ktoś mówi, to jest tak bardzo cenne. Uważaj na to. To jest tak bardzo cenne. Dlaczego mamy być na tyle ostrożni, żeby nie popchnąć do upadku najsłabszego brata czy siostry? Pamiętacie motyw, jaki Pan Jezus podał? Najsłabszy brat, najsłabsza siostra. Dlaczego? Powiedział, bo tak, bo w nim jest Chrystus, grzeszcie przeciw Chrystusowi i mówi, bo Chrystus oddał za niego życie. To jest powód, dla którego mam być tak wyczuleni i tak wrażliwi, żeby nikogo nie doprowadzić przez swoje zachowanie takie nieprzemyślane do upadku. Powodem nie jest wartość, nie jest wielkość tego brata, tak? Powodem jest cena, którą Pan już zapłacił i powodem jest, ile on dla Chrystusa teraz jest wart. Mamy popatrzeć na to, że Pan zapłacił za niego swoim życiem i to nas interesuje. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś się czuje jak najsłabszy brat czy najsłabsza siostra, Pan Jezus mówi, wiesz, jaka jest twoja wartość? Moja krew szła na krzyżu za ciebie. To jest wartość najsłabszego brata i siostry. Dokładnie taka. I dlatego jest powiedziane tak, żebyśmy uważali, żebyśmy byli ostrożni. Mieli tą mądrość Bożą, żeby kogoś nie popchnąć przez swoją wolność do upadku, bo Chrystus za niego umarł. I to jest przyczyna. To jest powód, żeby szukać pomocy, brać brzemiona, bo patrzymy, ile on jest wart dla Chrystusa. To jest czymś takim ważnym. A więc, jeśli Pan Jezus nas tak umiłował, to chcę tylko tak przypomnieć, podkreślić, to też Pan Jezus zresztą mówił wtedy, kiedy, znamy zresztą ten wiersz, kiedy mówi, żebyśmy się miłowali wzajemnie, to powiedział, dodał tą ważną dopowiedź. Tak? To jest przykazanie moje, abyście wzajemnie miłowali, później powiedział ten jeden mały zwrot. Tak, jak ja was umiłowałem. To znaczyło, że nie umiłowałem was z powodu dobrych uczynków, tak? Ale z powodu tego, co było w nim. A teraz ta miłość, tak? Kiedy on zaszczepiał w nas, jest w nas, mówi, to jest powód, w taki sposób macie miłować. Tak jak ja. To jest takie ważne. I powiem tak, dlaczego o tym mówię też, dlaczego to jest takie istotne, żeby zrozumieć też to, że tej wartości nie szukamy w sobie. Biblia nam mówi, tak, żebyśmy, że życie nasze jest w Chrystusie Jezusie i mamy teraz, tak, tego, co w górze szukajcie, nie tego, co na ziemi. Tam jest nasze życie ukryte w Nim. I nie mamy szukać niczego w sobie, ale wszystkiego w Nim. Pamiętacie, jak Paweł powiedział, te wszystkie rzeczy, które zyskał kiedyś, mówi, uznaję je teraz za szkodę, za śmieci. W niektórych tłumaczeniach jest powiedziane za gnój, za obornik, żeby zyskać Chrystusa, tak, i być sprawiedliwym z wiary, tak, i żeby polegać na wierze. Żebyśmy byli oderwani od polegania na samych sobie, na swoich uczynkach, swoich staraniach, a całkowicie byli skoncentrowani na tym, Panie, żebyś Ty działał w moim życiu i żebyś Ty mnie prowadził. I to właśnie chcę czynić. Chcę szukać Twojego prowadzenia w każdej dziedzinie mojego życia. Na tym chcę jedynie spolegać. Żebyś Ty wnosił wartość do mojego życia. A nie chcę przynieść i powiedzieć, że to robię lepiej od kogoś, dlaczego czuję się wartościowym człowiekiem. Nie. Nie. Dopiero kiedy, powiem tak, że dopiero kiedy czujemy się właśnie, że w sobie nic nie mamy, wtedy zaczynamy być gotowi, żeby szukać wszystkiego u Boga. I naprawdę, kiedy czujemy się, pamiętacie to zdanie Pana Jezusa? Błogosławieni, ubodzy w duchu. Dlaczego? Bo ich jest Królestwo Niebios. Oni są gotowi, żeby to, co z nieba, zaczęło ich napełniać. To jest już takim ważnym. Ale chcę jeszcze przywołać, żeby to nie było takie też takie negatywne wszystko, tą drugą stronę. Kiedy czytamy list do Efezjan, i apostoł Paweł, kiedy rozpoczyna ten list, pokazuje teraz, co się zmienia w naszym życiu, kiedy jesteśmy w Chrystusie. I wiemy to, ale pozwólcie, że ja przypomnę, jeśli macie jeszcze chwilę sił. Pamiętacie, te wszystkie wartościowe rzeczy, które otrzymujemy? I tam Paweł tak mocno zwraca uwagę na to, że to wszystko mamy w Chrystusie. I zachęcam, przeczytajcie też to może u siebie i wyłapcie to wszystko w tym liście, co mamy w Chrystusie. I to jest też takie wspaniałe. Ten list jakby ma takie dwie części. I w pierwszej części, mniej więcej pół na pół, ta pierwsza część, jest tam praktycznie nie ma nic. Nic, zdaje się, jeżeli teraz tak szybko myślę, nie ma ani jednego chyba zdania, które mówi o tym, co mamy czynić jako wierzący ludzie. Ta pierwsza część mówi o tym, co Bóg dla nas zrobił. A dopiero w drugiej zaczyna mówić, co jest naszym zadaniem. Ale najpierw tak bardzo mu zależało, żebyśmy zrozumieli, co mamy w Jezusie Chrystusie. Najpierw ta jedna rzecz. I kilka rzeczy, które przypomnę, tak? Wybranie, synostwo, obdarowanie łaską, odpuszczenie, połączenie z Bogiem, zapieczętowanie Duchem Świętym, to posadzenie w okręgach niebieskich, aby w przyszłości okazać nadzwyczajne bogactwo łaski swojej. Stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. swobodny dostęp do Boga, wypełnienie pełnią Bożą, to wszystko mamy tylko w Chrystusie. Co mamy poza Chrystusem? Nic. Nic poza Chrystusem. Ale w Chrystusie tak wiele to wszystko mamy. I to jest czymś takim wspaniałym. I Biblia mówi, patrz, jaką mi już okazał na Ojciec. To jest już takim ważnym. Ale pójdźmy jeszcze dalej. Chcę jeszcze powiedzieć taką rzecz. Tak ważne jest też, żebyśmy to, co Bóg nam daje, uchwycili się tego wiarą. I jedna rzecz, która ostatnio też tak do mnie bardzo przemawia. Żeby uchwycić się czegoś wiarą, tak ważne jest też, żeby zobaczyć, co jest wartościowe naprawdę, a co jest tylko fikcyjnie wartościowe. I to jest takie bardzo, bardzo istotne. Czy to jest fikcyjne, czy prawdziwe? Czy doczesne tylko, czy wieczne? To jest już takim bardzo, bardzo ważnym. I to, co z tego płynie pewna lekcja. Pamiętacie ten przykład, kiedy Pan Jezus mówił o człowieku, który szukał pięknych pereł? I znalazł tą najcenniejszą perłę. I potrafił ocenić. To jest najcenniejsza rzecz. To była pierwsza rzecz, którą musiał uczynić. Ocenić wartość. To jest najcenniejsza perła. Ale nie wystarczy ocenić wartość. Nie wystarczy powiedzieć, to jest najcenniejsze. Jak przebiegł ten proces nabycia tej najdroższej perły? Trzeba było wypuścić z ręki to, co miało mniejszą wartość. Trzeba było przestać wierzyć w te rzeczy, które mają mniejszą wartość, żeby wziąć te rzeczy, które mają większą wartość. Tak samo było z tą rolą, prawda? Sprzedaje wszystko i kupuje tą rolę. A pamiętam Mojżesza? Jest napisane, że kiedy dorósł, nie chciał być uznany synem córki Faraona, skierował bowiem oczy i zażywać tej przemijającej rozkoszy grzechu, tak? Skierował bowiem oczy na zapłatę. I wolał doznawać tej hańby Chrystusowej z ludem Bożym, tak? Niż korzystać z tego wszystkiego. On wypuścił z ręki to, co ocenił, że to jednak ma mniejszą wartość, po to, i w ten sposób wyciągnął rękę wiary, żeby wziąć to, co ma większą wartość. I nie da się inaczej. Jeśli uchwycisz się tej małej rzeczy, to w tą samą rękę nie włożysz czegoś większego. I tak o tym Paweł wpisał wtedy, kiedy właśnie mówił, to uznaję za śmiecie i wyrzucam. Co robimy ze śmieciami? Ktoś zbiera? Tak? Komasujemy gdzieś tam, bo może się tam jeszcze śmieć jest do usunięcia. I Paweł, kiedy ocenił pewność, mówi, to wyrzucam, żeby mi nie przeszkadzało w wyjęciu tego, co naprawdę jest cenne. Jak Chrystus będzie mi prowadził, jak mogę mu zaufać, jak mogę ufać w swoim życiu. To się liczy. To jest ta ważna rzecz. I kończąc powiem jeszcze tak. Kiedy mówimy o Panu Jezusie Chrystusie, to nie chcemy mówić tylko po to, żeby ludzie poczuli się lepiej. Bo dzisiaj wiele rzeczy mówi się takich, żeby ludzie czuli się dobrze, poczuli się lepiej. Tak? Można zrobić wielką zabawę, festyn w mieście i ludzie poczują się lepiej. Można zrobić inne rzeczy, powiedzieć różne rzeczy i ludzie poczują się lepiej. Można sprawić, że ludzie będą czuli się lepiej. Ale nie mówimy z tej kazalnicy, z tej Biblii po to, żeby ludzie czuli się lepiej. Mówimy, żeby naprawdę byli uzdrowieni i zbawieni. W tym celu mówimy. I kiedy bierzemy tą Biblię do ręki, ona jest jak taki rentgen. Kiedy czytaliśmy, jak Bóg widzi człowieka, pamiętacie Jan Chrzciciel, kiedy mówił, że Pan Jezus, kiedy przyjdzie, spali plewy w ogniu nieugaszonym. Te plewy to też obraz człowieka. I kiedy bierzemy Biblię do ręki, to jest jak takie RTG. To jest jak taki wydruk z Bożego komputera, takie zdjęcie rentgenowskie naszego wnętrza. Tu widzimy, co Bóg w nas widzi. Kiedy czytamy tę księgę natchnioną, a Duch Święty zaczyna działać, kiedy zaczynasz czytać w pokorze serca, zaczynasz z szacunkiem i chcesz naprawdę zobaczyć do swojego wnętrza, szczerze poznać swoje wnętrze, zaglądasz do tej księgi, to jest tak, jakbyś szedł na prześwietlenie. To, czego nie widzisz normalnymi oczyma, po tym prześwietleniu możesz zobaczyć. Czytasz tę księgę i Bóg zaczyna ci pokazywać, co w tobie widzi poprzez tę księgę. Ale też na szczęście Biblia mówi, co mamy później zrobić. Nie tylko pokazuje grzech, ale pokazuje, co zrobić. I wyobraźcie, nie wiem, czy słyszeliście o Michaelu Jordanie, który, o jego finansach. Michael Jordan, tak, amerykański koszykarz, już tutaj się nie gra, robi różne reklamy. I nie wiem, czy wiecie, że on za te reklamy w ciągu roku zarabia więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie chcę przesadzić, ale zdaje mi się, jeżeli dobrze czytałem, to niż kilku prezydentów razem wziętych było tam napisane, ale na pewno jeden. On za reklamy. Nawet tyle nie zarabiał, kiedy grał w koszykówkę. Za same reklamy zarabia więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych. I człowiek może tak dużo zarabiać i poczuć się lepiej. Ale kiedy człowiek wpadnie w bagno, jest po szyję i zdaje sobie sprawę, że tonie, to nie chodzi tylko o to, żeby sprawić, żeby poczuł się lepiej. Tak? On mógł, gdy Michael Jordan wpadł w bagno, mógłby sobie powiedzieć, ale ja zarabiam takie wielkie pieniądze. I poczułby się może chwilę lepiej. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie przeoczyć czegoś trwałego w takiej sytuacji, czego można się uchwycić i być uratowanym. I powiem wam, jest taki, może czytaliście taką książkę, jest taki autor Mark Cahill, który kiedyś świadczył Michaelowi Jordanowi. Świadczył mu Ewangelię. Zwiastował mu wprost, wyraźnie, dzielił się z nim Ewangelią. Taki bardzo ciekawy ewangelista, znaczy w cztery oczy. Nie wiem, czy on się uchwycił tej Ewangelii. Ale dzisiaj jest pytanie, czy ty się uchwyciłeś Ewangelii? Czy uchwyciłeś się czegoś trwałego? Czy stanąłeś na czymś trwałym, kim jest Chrystus? Nie pytam się, czy się czujesz dzisiaj dobrze. Bo może źle. Może to jest na twoją zgubę, że czujesz się właśnie bardzo dobrze. Wiecie, wielu narkomanów ma takie momenty, kiedy czuje się bardzo dobrze. Ale to jest na ich zgubę. Wielu piratów drogowych ma takie momenty, kiedy czują się bardzo dobrze. Ale to jest na ich zgubę. Wielu cudzołóżników ma momenty, kiedy czuje się bardzo dobrze, ale to jest na ich zgubę. To, że człowiek czuje się dobrze, to jeszcze nie świadczy o niczym. Dlatego nie mówimy po to, żeby ludzie czuli się dobrze, ale żeby byli uratowani i zbawieni. Czy chwyciłeś się czegoś trwałego? Czy Bóg nazwał cię swoim dzieckiem i nadał ci swoją wartość? To się liczy. Czy pamiętacie, widzieliście kiedyś konkursy w telewizji, my nad morzem, tam troszkę bliżej, widzieliśmy częściej, zamki na piasku? Pamiętacie, że czasami są takie piękne, ładne, wspaniałe? Widzieliście takie? Na swoje oczy, na własne oczy, pamiętacie gdzieś na plaży? Gdzie one dzisiaj są? Jeśli nie budujesz na Chrystusie, na wypełnianie Jego słowa, to twoje życie jest tyle warte, co ten zamek na piasku. Ta budowla, jedna szczególna budowla, budowania swojego życia, dokładnie taką ma wartość. Dlatego chcę na koniec powiedzieć tak. Masz okazję budować na Jezusie Chrystusie, na wypełnianiu Jego słowa. I kiedy syn marnotrawny przyszedł do ojca, to ten ojciec nie musiał i nie miał obowiązku go przyjąć. Ten syn marnotrawny, kiedy przyszedł do ojca, nie dość, że zmarnował majątek, przyniósł wielki wstyd ojcu, to, że poprosił o ten majątek, to było takim życzeniem śmierci dla ojca. To miało taki wymiar, taki wydźwięk, że tak jak powiedział, ojcze, nie będę czekał na twoją śmierć, aż to wszystko przejdzie na mnie, ten majątek, teraz mi to masz dać. To było życzenie śmierci, to było wielką potwarzą dla ojca. I ten ojciec nie miał żadnego obowiązku go przyjąć, ale go przyjął. Nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że chciał. I Pan Jezus nie poszedł na krzyż dlatego, że musiał, albo że ty potrzebowałeś, ale mówi, zobacz na moją miłość, jaką mam do ciebie. Czy chwyciłeś się tej miłości? Jeśli nie budujesz na Chrystusie, to nie masz żadnej gwarancji. Ale Pan Jezus powiedział, że kto zbuduje na Nim i na Jego Słowie, to mogą przyjść wichry, mogą przyjść uderzyć deszcze i nawałnice i ta budowla, którą zbudujesz na Chrystusie, nie runie. Jeśli zbudujesz na Chrystusie swoje życie, masz Jego gwarancję. Zbuduj na Chrystusie. Amen.